Słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry Państwu. Zaczynamy audycję TSW na antenie Weszło FM. Przed mikrofonem kłania się jak co środę Kamil Kania, a na naszych łączach telefonicznych są już moi goście. Kuba Niziński z Radia Kraków. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Cześć Kamil.
I Marcin Ryszka, Weszło FM, kapitan blind futbolowej drużyny Wisły Kraków. No i chyba się nie obrazi, jak powiem, że kibic Białej Gwiazdy.
Tak, nie obrażę się. Witam Państwa, cześć Kamil, witam słuchaczy.
Wszystko się zgadza, bardzo mnie to cieszy. Za nami dwa sparingi Białej Gwiazdy w tej zimowej przerwie, ale zanim sobie o nich bardziej szczegółowo porozmawiamy, to tak bardziej ogólnie, Kuba, czy ty przywiązujesz jakąś wagę do tego, jak drużyna z Ekstraklasy prezentuje się w sparingach, czy to są dla ciebie takie mecze kontrolne, totalnie sprawdzające nawet tych zawodników, którzy są dziesiątym do wejścia do podstawowego składu?
Ja mam zawsze takie podejście do meczów testowych z dużym dystansem, z dużym bym powiedział. Po pierwsze dlatego, że te mecze zazwyczaj ciężko się ogląda nawet, bo poziom jest ze względu na testowanych zawodników, na zmiany taktyczne i tak dalej, słaby po prostu. To też jeżeli muszę, to faktycznie w ostateczności pojawiam się i oglądam całe te mecze sparingowe, gdzieś tam kontroluję, co się wydarzyło, kto zagrał, ewentualnie fragmenty, ale raczej do wyników zupełnie nie przywiązuję wagi, no bo to wszyscy doskonale wiemy, jak jest ze sparingami, że albo się gra na pół gwizdka, albo ktoś bardzo się chce pokazać, to ewentualnie robi co może, ale też to jest jednak sport drużynowy, więc nawet jeżeli jeden bardzo chce, to niekoniecznie w całości to musi wyjść. Na pewno to dla szkoleniowców jest arcy ważne, bo on może szkoleniowiec czy sztab trenerski może sprawdzić te ustawienia, koncepcje, nad którymi tam pracowano gdzieś podczas przygotowań, w tym roku krótkich, ale jednak. No i później to można sprawdzić już podczas meczu. Więc z punktu widzenia trenerskiego oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że to jest mega ważne, natomiast z mojego punktu widzenia nie podchodzę do tego bardzo na serio, jeżeli chodzi o wyniki. Z tych wyników nie biorę jakoś bardzo na serio, a to dlatego, że no, tak jak mówiłem właśnie, że to nie do końca zawsze jest gra na 100% i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że są dziennikarze sportowi, zresztą związani z Weszło czy z kanałem sportowym, jak Mateusz Borek, który mi opowiadał kiedyś o oglądaniu meczów testowych Serie A, turniejów, gdzie grali młodzi zawodnicy, no bo faktycznie, jeżeli ktoś zajmuje się głównie piłką nożną, to podczas takich meczów testowych można już bardzo wiele dostrzec, jeżeli chodzi o przyszłość ligi czy jakichś rozgrywek, więc no, rozumiem też, że podejście dziennikarzy zajmujących się piłką nożną jest zupełnie, tylko piłką nożną, jest zupełnie odmienne od mojego.
Marcin, jak to wygląda u ciebie, jeżeli chodzi o mecze sparingowe?
Wiesz co, ja to muszę troszkę patrzeć z różnych perspektyw tak naprawdę. Czy zawodnika, czy tutaj teraz mówiąc, patrząc na Wisłę z perspektywy dziennikarskiej. Ja muszę powiedzieć tak, że zawodnik, który wychodzi na boisko, zawsze chce wygrać. No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że ktoś ma na przykład, nie wiem, wylane na to, że nie chce mu się na przykład grać zimno, bo pada śnieg i tak dalej. Tutaj Wiśle jest jeszcze specyficzna sytuacja, dlatego że przyszedł nowy trener. Wiadomo, że on jeszcze załapał się na te ostatnie kolejki w tamtym roku, ale teraz tak naprawdę każdy ma gdzieś tam białą kartę u niego i teraz sobie to wszystko zapisuje i zapewniam, że jeżeli odpuszcza sobie sparing u trenera Kybali, no to on nie będzie się raczej patyczkował i mogą być naprawdę duże zmiany w składzie, jeżeli zawodnicy nie będą wykonywać przede wszystkim tego, o co trener ich prosi, czy wręcz im nakazuje. Na pewno każdy mecz sparingowy jest zawsze lepszy niż trening. To ja wiem, że to tak czasem sobie można wyobrazić, że na przykład, nie wiem, jeżeli gra Wisła, powiedzmy, z zespołem, tak jak tutaj grała z Podhalem, tak, no to może się wydawać, że na przykład wyższy poziom będzie wtedy, kiedy zagrają sobie, nie wiem, 11 na 11 na przykład na treningu, tak? Ale to nigdy nie jest tak. No, mecz, inny przeciwnik, to są zawsze jakieś wyższe emocje. Te same już poziomy zmęczeniowe, prawda, tak? No to już dużo tutaj może pokazywać i na pewno taki mecz sparingowy daje dużo więcej niż jakiś tam trening wewnątrz drużyny. Ja patrząc tutaj na razie na te mecze sparingowe, pewnie sobie za chwilę będziemy je rozkładać, no to ja jednak przywiązuję uwagę do wyników meczów sparingowych. Uważam, że nie jest takie mowy, na przykład jeżeli drużyna nie wygrywa, drużyna nie strzela bramek, drużyna przegrywa, są słabe te wyniki, to jest, wiecie, to jest taki argument, taki alibi dla trenera czy dla zawodników, a tam zobaczycie, jak przyjdzie liga, to dopiero liga się liczy. No guzik, prawda, no piłkarz gra po to, żeby strzelać bramki, piłkarz gra po to, żeby wygrywać. Wiadomo, że czasem są te ciężkie są nogi w tym okresie treningowym i każdy sparing też jest różny. Zresztą widzieliśmy to w tych meczach Wisły, teraz w tych dwóch pierwszych. Dzisiaj jest mecz z Zagłębiem i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale raczej uważam, że jeżeli ktoś zasłania się tym, że tam sparingi to nic takiego, że to tylko sparing, no nie do końca, tak ja tak uważam. I potem, wiecie, niestety mamy takie sytuacje jak, nie wiem, Puchar Polski i odpadamy z Krzą na przykład, tak? A teraz widzimy, że Wisła, gdzieś wpadł mi w oko właśnie taki fajny tweet gdzieś po tym meczu, że pocieszające jest to, że zaczynała Skowronka, przegraliśmy, a teraz pod halę, czyli jakby ten sam poziom rozgrywkowy, no to wygrywamy z nimi tam piątkę, tak, zostali. Więc to, tak trochę z przymrużeniem oka pokazujemy, że za trenera Hebali jest wydany widoczny progres. Oczywiście, tak jak podkreślam, tutaj sobie troszkę żartuję, nie jest to do końca jasne, ale cieszę to, że Wisła strzela bramki i jakby zamykając klamrą, mówię, dla mnie mecze sparingowe są ważne, i na pewno coś można w nich zauważyć. No widzimy na przykład już tutaj przykłady choćby młodych zawodników. Tak jak powiedział Kuba, i tutaj się zgadzam, że okej, może tym takim starym wyjadaczom, no wiecie, no nie wsadzi nogi, nie pójdzie pewnie gdzieś tam na maksa na stykową piłkę, ale takie młode chłopaki mogą się gdzieś pokazać i widzimy, że tak jak kiedyś się przejmowaliśmy tą młodzieżą w Wiśle Kraków, może się za chwilę okazać, że ta młodzież jest, tylko trzeba odważnie po nich sięgać i widzimy sytuacje takie, no, że chyba nie bał się nagle postawić na młodego chłopaka w derbach, tak? Pamiętamy tę sytuację. I może to jest właśnie jakiś tam kolejny przykład tego, że ktoś przyszedł z zewnątrz, wiecie, jakieś inne spojrzenie, bo u nas w Polsce to takie, jest jeszcze takie przeświadczenie, że ci trenerzy boją się, że ten młody mu coś zawali i tak dalej, a przyszedł ten Hebala, który się tego nie boi. No i sam jestem bardzo ciekaw w początku tego, no jeszcze nawet nie rundy tego sezonu, no ile nam zostało, niecałe dwa tygodnie, tak, do startu rozgrywek.
Mhm. Spory przegląd kadr urządził sobie w meczu z Podhalem Nowy Targ Peter Hybala, który utrzymuje, że dla niego mecze sparingowe są tak samo istotne jak te mecze, w których walczy o punkty. No to tak konkretniej, Marcin, w meczu z Podhalem gol i duża liczba sytuacji Fatosza Beciraja. Czy będzie przebudzenie tego piłkarza?
Wiesz co, powiem ci, że wtedy, kiedy zaprosiłeś mnie na audycji, mówię, no to muszę gdzieś tam podwonić trochę, nastawić ucha tu i tam, bo żeby się jakoś tam przygotować do tej audycji. I muszę powiedzieć tak, że to jest chyba zawodnik, którego gdzieś tam jednak psychika odgrywa dużą rolę. No u trenera Skowronka w pewnym momencie został skreślony, tak? I przez kibiców, i trochę też przez samego siebie, a teraz podobno zaczyna to wyglądać naprawdę obiecująco. Tylko mówię, no to jest ciężko tak naprawdę teraz wyrokować, bo często są tacy zawodnicy, którzy właśnie w meczach sparingowych, w meczach, gdzie nie ma tej takiej presji trybun na przykład, nie? Gra im się dużo łatwiej. Wiadomo, że teraz no to nie mówimy o presji trybun, no bo kibice nie mogą na te stadiony przychodzić, ale no jednak no więcej tych kibiców śledzi te mecze. Zwłaszcza, że w Wisie były takie sytuacje, że byli zawodnicy, którzy potrzebowali trochę więcej czasu, żeby gdzieś tam się zaadaptować. Wiadomo, że tutaj Beciraj przychodził jednak już z dość ciekawym CV, z dużymi przede wszystkim oczekiwaniami, tak mi się wydaje, że tutaj dużo było od niego wymagane, dużo uwag do jego sylwetki, do jego gdzieś tam tego poziomu tkanki tłuszczowej, ale no jak kiedy się rozmawia z chłopakami z szatni, to oni mówią, że to naprawdę on źle nie wygląda. No przecież wiecie, no szatnia piłkarska, tak? Gdzieś chłopaki się ze sobą przebierają, więc to widać, tak? Nie wiem, jak na przykład nie, Mateusz Lis albo Dawid Szot byli pod wrażeniem Forbesa, jak wygląda na przykład, to tak samo chłopaki z szatni gdzieś tam mówią, że ten bycie wcale źle nie wygląda. No, jest to duża zagadka. Wiem, że tutaj...
Telewizja pogrubia może.
No wiesz, to nie wiem, no, ale z drugiej strony wiesz, jak na przykład ktoś komentuje ze stadionu i widzi go na przykład gdzieś tam w akcji, no to też jest, on już naprawdę te niektóre zagrania już pod koniec tamtego roku, no to rzeczywiście no miał, no słabo tak wyglądał i słabo się spisywał, no ale tutaj jakby też za chwilę oddam też na pewno głos Kuby i Kuba też się na pewno na temat ten wypowie, ale ja bym się wcale nie zdziwił, kiedy on teraz mocno gdzieś tam przepracuje, tak jak mówię, jest nowa karta, trener Chybala może go gdzieś tam popompować psychicznie. I rzeczywiście on może się spisywać, bo naprawdę i ludzie z zarządu, ludzie z samej Wisły wypowiadali się o nim bardzo optymistycznie. Tutaj też ma wsparcie tych, tak brzydko powiem, tych Bałkańców, tak, tych Jugoli, jak to mówił Tomek Hajto, bo ta ekipa tutaj jest dość mocna w Krakowie. No więc może akurat, no może te pierwsze pół roku było takie, no ciężko, ja nie lubię takiego wróżenia, ale w każdym razie wygląda to na razie obiecująco i z tego, co dochodzą mi głosy z szatni, to naprawdę wygląda teraz nieźle, jeżeli chodzi o same treningi. No i tak jak tutaj Kamil tam podkreśliłeś, że w sparingach nieźle to wyglądało.
Wierzysz, Kuba, w przebudzenie Patosza Bucciraja?
Ja cały czas w to wierzę, bo to jest faktycznie facet, który miał papiery na granie i zresztą przybywał do Krakowa w takim momencie. Też często trenerzy kompanii są w gorącej wodzie. Na pewno kibice też oczekują od razu jakichś takich rezultatów na boisku, nie wiadomo jakich. To, co mówił Marcin, że też rozmawiałem z osobami z klubu, które mówiły, że faktycznie na tych treningach to wygląda nieźle i ta zmiana trenera może spowoduje, że właśnie teraz to przebudzenie na sobie. Ja bym jeszcze nie przekreślał go absolutnie. Mam nadzieję, że Wisła Kraków będzie miała z niego jeszcze pożytek. Dajmy mu pograć, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że fajnie by było, żeby to przebudzenie nastąpiło, bo tutaj, jeżeli chodzi o napastników, to biała gwiazda szerokiej ławki nie ma, jak wiemy.
No bida, na razie bida. Ja to jeszcze rzucę taki temat. Wspominałem o tym, że byli zawodnicy w Wisie, którzy potrzebowali trochę więcej czasu. Na przykład taki teraz pierwszy, który mi przychodzi do głowy, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, Marko Kolar. Na przykład, nie? On no kiedy tak przychodził, no wiadomo, to zupełnie też inny typ napastnika, zupełnie inne CV, ale też początki były no słabe, żeby nie powiedzieć dramatyczne, tak? A potem pamiętamy, że on stanowił naprawdę o sile Wisły, no jakieś transfery zagraniczne udało się przeprowadzić. Peter Black na przykład, no to byli no młodsi chłopaki jednak, tak? Sporo młodsi od Fatosa, ale no mówię, no są przykłady takie, które pozwalają wierzyć, że może on gdzieś tutaj się ogarnie i może, nie wiem, jakaś pierwsza, druga bramka i może
ruszy. I pójdzie.
Tak,
no bo, i pójdzie. No, tak jest. Natomiast tak jest. No, to jest tak jak w pracy trochę. No, idziemy do pracy i jest zmiana szefa, powiedzmy. I nagle, kurczę, ten szef nie ma do nas w pełni zaufania. Gdzieś dookoła ludzie też na nas patrzą. No nie, powiedzmy, zmieniamy pracę, tak? Na zupełnie inną firmę i ciężko jest w to wejść. Naprawdę trzeba być mocnym facetem, żeby sobie z tym poradzić, albo super pewnym siebie. Tak naprawdę nie wiemy, jaki jest Fatos Bucciraj. Na pewno to jest już człowiek z doświadczeniem nie tylko piłkarskim, ale także życiowym, więc powinien sobie lepiej poradzić niż wspomniani przez ciebie poprzednicy, którzy byli zdecydowanie młodsi. Ale tak czy inaczej, przykładów w piłce nożnej i nie tylko w Krakowie jest tak wiele, że naprawdę po takim okresie czasu ciężko byłoby jeszcze go przekreślać i myślę, trzeba mu jeszcze dać kredyt zaufania, przedłużyć ten kredyt zaufania.
Zwłaszcza, że tutaj nie zapominajmy, że koronawirus, tak, to też trochę skomplikowało jego sytuację, no więc to nie jest tak do końca kolorowo. Z tego, co tutaj mówisz, że nie wiemy, jakim jest zawodnikiem, to na pewno nie jest, wiecie, lider, to na pewno nie jest gość, który gdzieś tam w szatni ma dużo do powiedzenia.
No tak.
To więc to jest tutaj, mówię, gdzieś się rozmawiając z ludźmi, którzy jakby mają jego, z nimi jakiś tam kontakt, tam on też potrzebuje jakby właśnie też trochę, był też problem tej samotności na przykład jednak, no wiecie, no brak rodziny i tak dalej, no to jest jednak spory problem, tak jak tutaj Kuba powiedziałeś, nie? To już mówimy o takich rzeczach bardziej już samych stricte życiowych, no ale jak...
Ale wiecie, bo kwestie piłkarskie to jest jedna rzecz, nie? To jest tak jak w kwestiach zawodowych, te umiejętności merytoryczne to jest jedna sprawa, ale później co się dzieje dookoła, to jest naprawdę spora składanka. No facet przyjeżdża do tego kraju, sam tu siedzi, no nie jest, to w ogóle życie piłkarza to nie jest życie do pozazdroszczenia jakoś szczególnie. I nie dziwię się też, że piłkarze często, jak już gdzieś się zadomowią, to chcą pozostać w tym miejscu na dłużej.
Znaczy no, żeby nas zaraz nikt, żebyśmy znowu też nie zagłaskali Fatosa, żeby...
Ale nikt go nie chwali, ale nikt go nie chwali. Dokładnie, oczywiście, to mówimy troszeczkę, że nie możemy jednoznacznie go przekreślić na ten moment, bo może być różnie. No niektórzy ludzie potrzebują kogoś, kto będzie marchewką go tylko mobilizował, a nie kijem. No ja nie wiem, jakie było podejście do niego od poprzedniego trenera, więc Patryk Małecki, pamiętacie, jaki to był człowiek. Jeżeli mu trener zaufał, to Patryk Małecki cuda wyprawiał na boisku.
No tak, no, to no jest... tak, to prawda. To prawda, że
a jeżeli ktoś krzyczał z linii bocznej na niego, to Patryk Małecki jakby na przekór grał, no.
No pamiętamy konflikty Patryka Małeckiego z niektórymi trenerami Wisły. Panowie, chciałbym przejść do Daniela Ojo-Kowalskiego, który zagrał na defensywnym pomocniku przeciwko drużynie Podhala Nowy Targ. Czy ty sobie, Marcin, wyobrażasz Daniela Ojo-Kowalskiego w środkowej strefie boiska jako takie etatowe rozwiązanie tej wiosny?
Wiesz co, myślę sobie tak, że to jest na tyle młody zawodnik, że dla niego tak naprawdę nie powinno być problemem zmiana pozycji, prawda? Jest to młody chłopak, który gdzieś tam z perspektywy to jest nadzieją Wisły, a na razie na środkowym, tutaj na jeżeli pozycja stopera, no to ja byłem zszokowany, tak naprawdę mogę powiedzieć, pierwszym transferem Wisły, bo no, różnych pozycji się nie spodziewałem, ale nie akurat środka obrony. Więc jak najbardziej ja sobie wyobrażam zmianę pozycji, zwłaszcza, że przychodzi, jest trener, który potrafi to zrobić i potrafi zamieniać zawodnikom pozycję. No, defensywny pomocnik, wbrew pozorom, no, wiadomo, gra trochę wyżej, tak? Ale no, tutaj też liczy się takie cechy jak przewidywalność, jak gra na wyprzedzenie, jak przede wszystkim odbiór piłki, ale też jest bardzo ważny ten wprowadzenie tej piłki, prawda? Umiejętność rozgrywania, umiejętność tego drugiego podania, umiejętność dostarczania piłki do tej już strefy ataku. Nawet jeżeli Daniel w przyszłości miałby zostać stoperem, to wydaje mi się, że takie doświadczenie grania na defensywnym pomocniku może mu tylko pomóc, żeby stawał się po prostu lepszym piłkarzem.
To, co Marcin mówi, też tutaj się podpiszę pod tym. To jest młody chłopak, którego warto próbować i to się może przydać później. A biorąc pod uwagę właśnie te transferowe ruchy, gdzie pojawił się środkowy obrońca, to może to jest dla niego na ten moment jakieś rozwiązanie, doświadczenia nabierze też na innej pozycji, będzie bardziej uniwersalnym graczem, więc a wiemy też z przykładów piłkarskich różnych, że te pozycje można zmieniać, a może on odkryje to swoje miejsce na boisku właśnie w tym miejscu.
To o transferach, o których Marcin mówił, jeszcze sobie porozmawiamy, natomiast wiślacki Twitter od pół roku, co najmniej od pół roku apelował o powrót Serafina Szoty na Reymonta. Jak ci się, Marcin, podobał Serafin Szota w spotkaniu z Podhalem, gdzie zagrał cały mecz?
Znaczy, przede wszystkim to jest dobre, to było takie jedno z nielicznych wypożyczeń z Wisły Kraków, które rzeczywiście dało chłopakowi pograć. Widzimy tutaj, patrzymy teraz na przykład Patryka Plewki, tak, który też poszedł na wypożyczenie, zagrał sporą liczbę minut w serii piłce i wracam, widzimy, że on wraca i to jest zupełnie inny chłopak. Ja pamiętam rozmowę z Patrykiem Plewką, który był taki bardzo wystraszony, taki wstydził się wręcz, to był wtedy miał 19 lat. I taki był bardzo, bardzo, ja sobie myślę, kurczę, no jak gość z taką niską pewnością siebie ma coś gdzieś zagrać w ekstraklasie, bo przecież te chłopy w tym środku pola to go zgniotą i po prostu zdominują. A widać, poszedł, liznął tej piłki, niełatwiej piłki, no i wrócił zupełnie innym zawodnikiem, mimo że na przykład to też pokazuje, że pamiętam głosy Wiśleckiego Twittera, który gdzieś tam krytykował właśnie, jak Patryk wracał, no że nawet tam na takim poziomie nie potrafił robić różnicy, bo to chodziło o te same liczby, tak, które my jako kibice, jako oglądający piłkę widzimy, czyli te bramki asysty, bo tego rzeczywiście brakowało. Serafin no, sam się wypowiada w takim klimacie, że bardzo chciałby tutaj w Wiśle zacząć coś więcej znaczyć, bo między innymi po to gdzieś tam odchodził z Lecha, bo czuł chyba, że nie do końca tam będzie miał szansę. Ja sobie prześledziłem specjalnie, jak on został pożegnany przez kibiców z Tomilu. I to jest, to pokazuje, jak oni dziękowali mu za tą grę, za jego występ. No tutaj, no ciężko coś mówić o meczu no, z Podhalem, tak? No przede wszystkim Wisła zagrała na zero z tyłu, to jest najważniejsze. On naprawdę nie będzie miał łatwej tutaj sytuacji, żeby sobie walczyć pierwszy plac, bo jest Frydrych, tak, jest Mechrenić, no to są naprawdę zawodnicy, zwłaszcza że gdzieś teraz te notowania Adiego poszły mocno w górę, on też jest gdzieś tam też mocno napompowany. Wiem, że tutaj się bardzo dobrze czuje w Krakowie i chciałby tutaj po prostu zostać dłużej, bo to też był taki zawodnik, pamiętacie na pewno, że my się gdzieś obawialiśmy, że to jego CV, wiecie, on tam ma 20 chyba 7-8 lat, o ile się nie mylę. I tak, i wiecie, a tam jego CV już było dość bogate, tak, no bo tych zmian klubów było dużo, a on tutaj rzeczywiście się zakotwiczył, czuje się tutaj, czuje się dobrze. Więc ja się trochę o to obawiam, nie? Czy on będzie w stanie Szota sobie wywalczyć. No ale jeżeli to ma być chłopak, który ma robić różnicę i ma gdzieś tam w przyszłości stanowić o przyszłości Wisły na tej pozycji, no to nie powinien mieć, no to musi sobie wywalczyć, tak? To miejsce. No tam posadzenie, Frydrych wydaje się teraz pewniakiem gdzieś, chociaż te też tam się gdzieś nie uszczegał tych błędów, tak? Choćby w tym meczu
Mecz z Gliną nie był wybitnym występem Czacha, do tego sobie jeszcze tak przejdziemy.
Tak. No ale mówię, ja jestem, wiadomo, że chciałbym, tak, jako kibic Wisły, jako osoba gdzieś tam blisko klubu, no fajnie się jednak człowiek identyfikuje z klubem, kiedy występuje dużo Polaków i chciałoby się tak, żeby bardzo mnie cieszy no, na przykład to, że Dawid Szot sobie wywalczył, tak, pozycję, no jest Patryk Plewka, no gdyby do tego teraz doszedł Serafin Szota, no to Wisła by naprawdę zaczęła fajnie wyglądać i można byłoby się trochę łatwiej identyfikować z klubem. Oczywiście tutaj nie mam nic do obcokrajowców, tak, no bo oni też zostawiają dużo, tak, na wojsku i walczą z tą Białą Gwiazdą na piersi. No, sam jestem ciekawy, zobaczymy jak teraz się sobie poradzi, bo wiecie, też nie jest łatwo wejść w takie obciążenia treningowe, jakie tutaj preferuje trener Chybala. Tak, wydaje mi się, że ci doświadczeni zawodnicy łatwiej sobie mogą jakoś takie, wiecie, trochę z tym poradzić, z takimi obciążeniami. Zobaczymy, jak te młode chłopaki, chociaż z tego, co słyszałem, to akurat właśnie takimi największymi koniami wybiegają, no to są ci młodzi chłopcy z Wisły, no więc zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy tego pierwszego składu dzisiaj, jaki zagra z Zagłębiem, bo to może nam troszkę wskazać już może, w którą stronę trener Chybala będzie chciał podążać, jeżeli chodzi o start tutaj nowego sezonu, znaczy nowego sezonu, no tutaj rozgrywek, tak, już za niecałe 2 tygodnie.
No i tak, to bez wątpienia jest interesujące. To, co powiedziałeś, Marcin, jak będzie wyglądać wyjściowa obrona Wisły Kraków, biorąc pod uwagę Tima Hala, który się pojawił w Wiśle Kraków, to też chyba człowiek, który jest brany pod uwagę, żeby grać, a nie siedzieć na ławce w Wiśle Kraków, więc to zestawienie może być interesujące.
No właśnie, no to jeżeli już mamy przejść do meczu z Gliną, no to szybciutko o tym spotkaniu, Marcin, dlatego że
To nie był wybitny mecz Wisły, chociaż były naprawdę dobre momenty, chociażby na początku drugiej połowy.
No tak. Okej, jest wynik 2-2. Ktoś, gdyby na przykład tego meczu nie oglądał, no to pomyśli sobie, a no to tam niezły wynik, nie? Jak na mecz sparingowy, ale tak, no, zwłaszcza ta pierwsza połowa, no ta bramka wisiała w powietrzu, jakby to powiedział komentator dla Ziliny, tak? No i objęli oni prowadzenie. Potem bramka Frydrycha, tak? No też w takich no, dziwnych okolicznościach. W ogóle ten bramkarz Ziliny jakiś chyba nie miał najlepszego dnia, miałem takie wrażenie, bo on takie co rusz robił takie jakieś dziwne błędy. Zresztą druga bramka to tak naprawdę no, sami sobie ją strzelili, ta wyrównująca na 2-2. No nie był to na pewno dobry mecz Wisły. Tak jak powiedziałeś, były tu gdzieś tam ciekawe momenty. Znaczy, to mi się wydaje, że to naprawdę, kiedy piłkarz daje takie syndromy zmęczenia. Wtedy, kiedy najprostsze zagrania stanowią się z bardzo dużo niedokładności, takiego można by wydawać niechlujstwa. No bo jeżeli noga jest zmęczona, to naprawdę te czasem najprostsze środki stanowią już wtedy duży problem dla Wisły. Ale wiadomo, że tych zmian było dość sporo już w tej drugiej połowie zwłaszcza. Ale fajne było to, że Wisła z każdą jakby minutą w tej drugiej połowie wyglądała coraz lepiej, coraz ciekawiej. Więc a sami pamiętamy, jak to było na początku tego sezonu, że wiecie, 65. minuta i wyłączało światło, tak trochę jak Kamilowi Grosickiemu. Się śmieję, bo to jest chyba gość, który on ma zaprogramowane w organizmie, że mecz trwa 70 minut, nie 90. Więc za trenera Skowronka Wisła też taki miała trochę syndrom Kamila Grosickiego. No, to był drugi mecz. Przeciwnik, wydaje mi się, że na pewno poziomy, no sami wiemy, tak jak sobie jeszcze niedawno polskie drużyny radziły sobie ze słowackimi, przecież Krakowia też odpadała, tak, z drużyną ze Słowacji.
Notabene prowadzoną przez Petera Chybalę.
Tak, no ale tutaj słuchacze Wisły takich rzeczy nie trzeba im mówić, bo oni sobie już to doskonale wszystko wiedzą. No zobaczymy, no tutaj trener Chybala też uważał, że to był sprawiedliwy wynik sumarycznie, jak to tak ładnie stwierdził. No ja się może trochę tutaj narażę, ale nie do końca uważam, że to był tak naprawdę wynik sprawiedliwy, ale jest wynik, jest 2-2. No ale mówię, no tutaj są takie trochę niepokojące sygnały, no chodzi to jakby występ właśnie Frydrycha, że on tam został parę razy dość mocno nawinięty, no na pozycji stopera, no to jednak jest dość duży problem. Fajnie zaprezentował się ten młody chłopak z Dziwiny, teraz mi uciekło nazwisko, podpowiedzi Kulinowski?
Kurninowski.
Tak jest, dokładnie. No on się fajnie się zaprezentował na tle Wisły. No, czekamy, ja mówię, to jest, poczekamy teraz na mecz Zagłębie Sosnowiec, jesteśmy ciekawi, jak ta jedenastka będzie skonstruowana i to dużo gdzieś już może nam dać odpowiedzi właśnie, w którą stronę Wisła będzie szła.
No to porozmawiajmy sobie o tym, w którą stronę Wisła będzie szła, bo 5 dni temu, 18 urodziny obchodził Aleksander Buksa. Przygotowywali się kibice Wisły na to, że będzie jakaś informacja w sprawie jego przyszłości. Tymczasem no Kuba, nic się tak właściwie nie stało. Olek zagrał w obu sparingach i póki co nie ma informacji, by on miał zimą uciekać spod Wawelu.
Ale zagrał, prawda? A tutaj dużo się o tym mówiło, że Wisła nie daje mu grać.
No, bardziej pół żartem, rozumiem.
Tak, oczywiście, że tak. Faktycznie liczyłem na to, będąc na urlopie, to znaczy wyjeżdżając na urlop na początku roku, liczyłem na to, że jak już przyjadę i będzie także po konkursie skoków narciarskich w Pucharze Świata w Zakopanem i wrócę do piłki nożnej, to już tutaj będzie coś sensownego i będziemy mieć jakieś konkrety, a tutaj okazuje się, że niewiele z tego wszystkiego wynika. Mam wrażenie, że tutaj ta sprawa Aleksandra Buksy może się w Wiśle Kraków wymknąć z rąk. Byłaby to wielka szkoda oczywiście dla Wisły Kraków, bo myślę, że gdyby Wisła Kraków miała teraz jakieś super konkretne argumenty, no to by już doszli wszyscy do porozumienia i Wisła Kraków mogłaby mieć na nieco dłużej pożytek z buksy, a także na przyszłość generalnie, myślę tutaj o jakimś transferze już później za grube pieniądze, bo mam wrażenie, że jednak Aleksander Buksa zrobi karierę. Więc mam nadzieję, że jednak strony się dogadają, ale na ten moment widzę, że tutaj chyba jednak będzie to trudne.
Oj, to będzie trudne, Marcin, prawda?
To jest taka sytuacja. Ja naprawdę uważam, że nie jest tak, że życie jest czarno-białe i to nie jest tak, że w tej całej sytuacji jedna strona jest winna, a druga jest tam usprawiedliwiona z jakichś przyczyn. Wydaje mi się, że gdyby Olek miał taką rundę, jak miał rundę wcześniej, tak, wtedy kiedy zdobywał te ważne bramki, no nie tam z Jagiellonią, z Koroną, tak, to tego tematu mogłoby nie być. Problemy zaczęły się wtedy, kiedy okej, mamy tą ustną obietnicę, dogadujemy się, tak, idzie komunikat, ten film z Kubą Błaszczykowskim, jest tutaj wszystko, kibice i tak dalej, wszyscy się cieszą. A nagle dochodzi do takiej sytuacji, że tak, Olek kontuzja za kontuzją, jakieś takie drobne urazy, nie łapie się, Wisła jest w dołku, Wisła zawodzi, Olek, kiedy dostaje szansę, też zawodzi. I tutaj zaczęły się właśnie tak, potem jeszcze tutaj cała sytuacja, kryzys, który rodzinę Buksów też jednak dotknął. To nie jest tak, że no wiemy, że tutaj, że okej, tata też jest biznesmenem, gdzieś tam ten kryzys też w tych interesach gdzieś tam podobno troszkę poprzeszkadzał. I to wszystko było takie bardzo niekorzystne, te wszystkie czynniki, które się zdarzyły, były bardzo niekorzystne dla tej całej sytuacji, bo tak Olek jest niezadowolony ze swojej sytuacji, że powinien gdzieś tam dostawać szans. No ale z drugiej strony byli lepsi na jego miejsce, bo Olek, kiedy dostawał tę szansę, no to trochę zawodził. I może tutaj się pojawiła gdzieś tam obawa, że kurczę, może Wisła to jednak nie jest dobre miejsce. Tak, Wisła, że to nie jest dobre miejsce do rozwoju, że może trzeba gdzieś postawić, nie wiem, no widzimy, no wiecie, wczoraj na przykład gol w Bundeslidze.
Bartka Białka,
dokładnie. Tak, to jest tak właśnie, że jak się już jest na żywo na antenie, to takie nazwiska uciekają. Bartka Białka, wiecie, to potem gdzieś tam działa, wiecie, na wyobraźnię młodego chłopaka, że a kurczę, może jednak by trzeba było gdzieś tam się pojawić. No teraz ja kompletnie kiedyś miałem taką rozmowę z jednym właśnie z osób gdzieś tam w Wiśle, która mi powiedziała coś takiego, że Marcin, przyjdzie kiedyś czas, żeby opowiedzieć o tej sytuacji, która zaistniała tutaj z Olkiem, bo wiemy, pojawił się nowy menedżer, pojawił się facet no, z górnej półki, tej menedżerskiej i tutaj się zaczęły gdzieś tam jakieś problemy, takie właśnie, wiecie, wypuszczanie tych komunikatów, że...
Myślisz, że zawrócił w głowie?
Wydaje mi się, zawrócić w głowie to jest może za duże słowo, po prostu wydaje mi się, że on mógł spowodować coś takiego, że takie trochę wlanie niepokoju, takie trochę spiętrzenie tej wody, żeby więcej ugrać może dla właśnie swojego klienta, bo wiecie, bo no menedżer przede wszystkim jego zadaniem jest załatwić jakby jak najlepiej dla swojego klienta, w tym przypadku piłkarza. No i jednocześnie wiadomo, że taki menedżer też pamięta o swoich, tak, prowizji za transfer i tak dalej. I mi się wydaje, że to jest właśnie taka sytuacja, że gdzieś nie jest trudno w takiej sytuacji młodemu chłopakowi trochę zawrócić głowę, że słuchaj, patrz, nie grasz, jest taka sytuacja, wiecie, jak gdzieś tam czytałem takie, nie wiem, o ile w tym jest prawdy, że gdzieś tam był taki plan na Olka, że on tam ma mieć 30-40 kontaktów w meczu, że to z piłką to mogą rozwijać i tak dalej, a jednocześnie no tego nie było, tak? No ale no sami się zgodzimy, że Buksa wtedy, kiedy grał, no grał słabo, tak? No nie było dobrego meczu Olka od startu nowego sezonu, tak? Tu jesteśmy chyba zgodni. No ja sobie szukam. Tu bardziej chodzi, ja uważam, że na przykład to było taki trochę wymierzone, no może nie policzek, ale wiecie, no nie wpuszcza się chyba w takiej sytuacji takiego chłopaka, na, wiecie, na 2 minuty. No to jest...
To za mało.
No, wydaje mi się, że... No nie, no nie powinno tak być. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na miejscu Olka też bym się gdzieś tam czuł pewnie rozczarowany, tak to nazwijmy. No i to też się gdzieś tam pewnie psychicznie łatwo nie odbija. No przecież wiadomo, że tutaj kibice nie zostawiają często suchej nitki, ale tak jak mówię, ja patrzę do kibiców, że słuchajcie, to naprawdę nie jest sytuacja czarno-biała. Pamiętajcie o tym, że to jest chłopak, który ma dopiero 18 lat, tak od kilku dni zresztą. Ma dużo wokół siebie gdzieś tam pewnie doradców, osób. Ja uważam, że rodzice na pewno są dla niego jak najlepiej. Tak, ma starszego brata Adama, który teraz gdzieś występuje za granicą, już trochę tych klubów też zwiedził, więc tutaj jest na pewno ta sytuacja jest ciężka, no ale jakby tutaj już trochę kończąc ten mój monolog, ja nie wiem, jak ta sytuacja tak naprawdę.
Marcin, ale powiedziałeś jedną rzecz. Powiedziałeś taką, że sytuacja by, nie byłoby tej sytuacji, gdyby Olek grał dobrze, tak? W końcówce. Tak. Nie wiem, jakby tak. Dostawał szansę. To jak by wyglądała twoim zdaniem sytuacja, gdyby on grał dobrze? Myślisz, że nie byłoby nacisków, żeby odejść z Wisły?
Wydaje mi się, że wtedy byłaby właśnie taka sytuacja, że on by się tutaj czuł spełniony pod Wawelem, czułby się po prostu doceniany, że ten plan rzeczywiście działa i doszłoby bez żadnego problemu do podpisania tej umowy. Tak mi się wydaje. A to się to wszystko tak zawarstwiło, że tutaj zmiana menedżera, tutaj sytuacja, tutaj dogadanie się ustne. Wiecie, ja uważam, że dla takiego chłopaka na przykład rozmowa z Kubą Błaszczykowskim, podanie sobie ręki,
ten
wspólny film, taki wspólny spot, no nie wydaje mi się, żeby to łatwo tak można było wiedzieć ten. To bardziej chodzi o to po prostu, że ten chłopak no, też czuł się może trochę niedoceniony i trochę nieoszukany, tak? No bo to jest jego forma, tylko że po prostu coś poszło nie tak, tak? No bo on cały czas ma te problemy tu z plecami i tak dalej. No to jest młody chłopak, no te obciążenia też muszą być dla niego specjalnie dostosowywane. No więc mówię, no zobaczymy, jak ta cała sytuacja się zakończy, bo ja tak naprawdę nie wiem. Wiem, że teraz podobno, tak jak wcześniej dochodziły takie głosy, że menedżerowie w ogóle nikt ze strony Wisły się nie kontaktował, to podobno już teraz jakieś tam rozmowy trwają. Tak.
No cóż, jeżeli chodzi o Olka Buksę, to ja mam tutaj takie przeświadczenie, że nie bez przyczyny pojawił się teraz inny temat w Wiśle Kraków, bo nie bez przyczyny władze klubu zaczęły taką kampanię Najstarszy Polski Klub. Ona ma dowodzić tego, że Wisła jest starsza od Krakowi. Ja jak się przyglądam, Kuba, temu, co się dzieje w związku z tą akcją...
A jaki związek z Aleksandrem Buksą?
No wiesz, chodzi o to, żeby trochę wybaczyć władzom klubu.
Trochę jak w polityce, prawda?
Tak, no to tak się w polityce ładnie nazywa tematem zastępczym.
Przykrywanie, tak, problem.
Mam tu na myśli to, że żeby kibice jednak patrzyli na władzę klubu nieco przychylniej, a wiemy, jaki to jest ważny aspekt dla kibiców Wisły Kraków, ta sprawa, który klub jest starszy. No i skoro tak wyraźnie stają po stronie tej kibicowskiej tezy władze klubu, no to być może liczą na to, że kibice trochę zapomną, że klub mógł jednak w sprawie Aleksandra Buksy zachować się lepiej, zachować się inaczej.
No tak, czytałem tę analizę, taką historyczną analizę, która została rozesłana do mediów w ostatnim czasie. No i to duża praca została wykonana historycznie. Natomiast jeżeli chodzi o punkt PR-owy, to naturalnie, ja rozumiem, że kibicom zależy na tym, żeby prawda historyczna była po stronie Wisły Kraków i że to Wisła Kraków była i jest najstarszym klubem w Krakowie, w Polsce. No ale tak naprawdę jednoznacznie ciężko to rozstrzygnąć. Biorę także pod uwagę argumenty, które wysuwane są z drugiej strony błoni. Też jak najbardziej ta analiza, myślę, że w tym momencie już doszła do takiego poziomu, że tutaj historycy muszą się zacząć na ten temat wypowiadać, bo my takich analiz nie prowadziliśmy i tylko opieramy się na tym, co przedstawiają nam jeden czy drugi klub. Więc myślę, że sprawa jest szersza i trudniejsza do określenia jednoznacznie. Natomiast jeżeli to ma być przykrycie problemów, powiedzmy właśnie związanych choćby z Aleksandrem Buksą, no to... Kierunek taki obrały władze Wisły i one będą odpowiadać za to.
Marcin?
Ja się pewnie trochę narażę może. Teraz.
To który klub jest najstarszy, Marcin?
Juwenia.
Ja zawsze mówię Beskid Andryzy.
Znaczy, powiem tak. Ja nigdy nie byłem mocny z historii, może tak powiem.
Ale jakoś, jak nie mijająco było, tutaj.
Tak, nie była to moja mocna strona. Wiecie co, mnie naprawdę jako kibice Wisły nie grzeje mnie ten temat aż tak bardzo na zasadzie właśnie, kto jest starszy, takie na siłę udowadnianie, bo tak naprawdę każda ze stron ma swoje argumenty, ma tam swoje jakieś tam świadectwa, dowody i tak dalej. Ja jako kibic Wisły mówię sobie tylko tyle, pokaż mi gablotę. I jak porównamy wtedy gablotę z tofołami, dla mnie jest wtedy jako dla kibica moje serce się od razu uspokaja i ja nie potrzebuję jakichś takich kolejnych, być starszym, czy o te parę
miesięcy.
Tak. Dla mnie pokaż mi gablotę, ogólnie całą historię, bardziej na przykład na takie zasady, jakie są na przykład legendy.
Budować, tak? Na tym można budować markę, a nie tylko na tym, że jestem starszy, czy młodszy, czy byłem pierwszy, czy nie, bo myślę, że w tym momencie to będzie trudne do rozstrzygnięcia jakoś jednoznacznie i zawsze będą argumenty, tak jak powiedziałeś, świadectwa pokazywane czy z jednej, czy z drugiej strony, więc ja myślę, że może władze Wisły powinny się na czym innym skoncentrować. Bo myślę, że przedstawienie takiego raportu i przygotowanie trochę czasu zajęło.
Słuchasz Weszło FM.
Mieliśmy drobne problemy techniczne w audycji TSZ.
Skończyły się impulsy, ale już polecieliśmy szybko po nową kartę i już mamy ten.
Tak, działamy błyskawicznie, jak Państwo słyszą. Tim Hall to jest nowy zawodnik Wisły Kraków, Luksemburczyk o bardzo barwnym CV. Jak bardzo, Kuba, byłeś zaskoczony tym, że kolejny stoper trafia na Reymonta, no bo trzeba przyznać, że na wielu pozycjach Wisła potrzebowała wzmocnienia, ale chyba ostatnią pozycją był środek obrony.
No tak, spoglądając na tę listę obrońców Wisły Kraków, to faktycznie, ale tak jak już mówiłem, że to jest faktycznie człowiek, który pewnie szuka swojego miejsca na ziemi, ma 23 lata, więc ja jestem zawsze za tym, żeby sprowadzać młodych, ewentualnie ich testować i ewentualnie próbować z nich wykrzesać coś więcej niż dotychczas, niż emerytów już na ostatniej prostej. No ale od razu widzimy ruchy, bo pojawiły się kolejne doniesienia prasowe, że Łukasz Klemens tak, wyjechał do Budapesztu na badania lekarskie, więc już jakiś taki ruch na tej liście obrońców zaczyna nam się pojawiać.
No ja muszę powiedzieć, że byłem bardzo zaskoczony tak tym transferem. No, zupełnie nie tego się spodziewałem tak naprawdę. No ale wiecie, to my nie jesteśmy tutaj ani w komitecie transferowym, ani nie jesteśmy szefem skautów, nie jesteśmy tutaj odpowiedzialni w Wiśle za transfery. I tak naprawdę to Wisła ma, osoby z Wisły mają przeprowadzać transfery i oni mają być za nie następnie rozliczani. Ja nie do końca, okej, bo tutaj jeżeli mamy zamienić na przykład Klemenza, no to nie uważam, że jest to jakaś zmiana na plus. Wręcz wolałbym mieć w drużynie chyba jednak cały czas Klemenza, bo wiadomo, że...
Bo sprawdzony już.
Tak, i on był uwikłany w jakiś tam z tych stretych bramek, ale ja pamiętam też takie mecze, kiedy on rzeczywiście zostawia bardzo dużo zdrowia gry z urazami, na przykład wtedy, kiedy Wisły gdzieś tam była bardzo ciężka sytuacja kadrowa, to Łukasz tak grał. Przede wszystkim nie grał tylko na stoperze, mógł gdzieś też wystąpić na boku obrony. Lepiej czy gorzej, ale mógł. No nie do końca. Powiem tak. Mogę porównać to trochę do takiej sytuacji, że powiedzmy, że przychodzi jakiś taki uczeń, który nie do końca ma dobrą opinię i przychodzi do klasy, ja jako nauczyciel patrzę po prostu na niego z rezerwą, ale oczywiście daję mu szansę, więc tak podchodzę do tego transferu, że mam nadzieję, że za parę miesięcy będziemy mówić, że to jest po prostu złoty strzał i w ogóle będziemy się tutaj zachwycać tym zawodnikiem, ale jak na razie to tak z dużą rezerwą do tego transferu podchodzę.
Jedno jest pewne, żegna się Łukasz Klemens w bardzo dobrym stylu, bo on w Poznaniu w tym meczu, który kończył poprzedni rok w Wiśle, zagrał no jedno z lepszych swoich spotkań w barwach Białej Gwiazdy, Kuba.
No, tak jak powiedział Marcin, tak, były takie mecze, że Lukas faktycznie gdzieś był zamieszany w straconą bramkę, ale też były momenty, gdzie oddawał serce i pracował.
Ale wiesz dlaczego, Kuba? Jeśli troszkę ci tutaj się wtrącę, no? Dlaczego on był też uwikłany bardzo dużo tych, bo to jest taki typ gracza. Są tacy stoperzy, którzy lubią mieć czyste kapcie, wiesz, że no. Grają sobie tak po prostu, pilnują tylko swojej strefy i tak dalej.
A on pracuje.
Tak, mhm. Dokładnie,
tak,
dokładnie.
Nie, no jasne, jasne. I to i no, no pewnie to miało znaczenie i pewnie też dlatego. Natomiast czy zamieniłbym, ja bym wziął Tima, tak czy inaczej. Klemens odchodzi z Wisły, będzie szukać swojego miejsca, natomiast faktycznie pożegnanie, to co Kamil wspominałeś, chyba okej, okay. Natomiast pewnie nie sądził wtedy, że się będzie żegnał, tak?
No raczej nie i powiem wam szczerze, że mimo wszystko ja jestem zaskoczony, że transfer zagraniczny Lukasowi się
udał. Bo to tak głębiej Sosnowiec, tak? Jeszcze było brane pod uwagę chyba, tak? Tak z tego co czytałem.
Oj, tutaj nie mam wiedzy, natomiast wiem, że
ja słyszałem o Podbeskidzie na przykład i tam podobno były rozmowy pod Beskidziem, ale okay. Tam bardziej rozbiło się o jednego no, wynagrodzenia, tak?
No, bo to ładne miejsce.
Oj tak, to prawda. Zresztą wynagrodzenie w lidze zagranicznej pewnie będzie lepsze niż w Podbeskidziu Bielsko-Biała. Panowie, króciutko na koniec o Mateuszu Młyńskim, bo on zostanie nowym piłkarzem Wisły Kraków w lipcu. Pytanie, czy Wisła powinna dopłacić, bo on nie stracił najbliższej rundy, bo wiadomo, że Warte grał nie będzie, Marcin.
Ja uważam, że jak najbardziej tak. Trzeba zrobić wszystko, żeby tego zawodnika teraz sprowadzić. Pół roku takiego nowego zawodnika, gdyby on został zamknięty do szafy w Arce. Nie wiem, jakie tam jest podejście właściciela, ale znając sytuację i jak to wygląda w polskich klubach, to w ogóle bym się nie zdziwił, gdyby nagle właśnie Mateusz by nie dostawał szans. Jak najbardziej tutaj Wisła powinna gdzieś nawet zostawić jakiś skarbiec na Wawelu, żeby tego zawodnika tylko sprowadzić tutaj.
Ale Wisła nie ma już czego zostawić, to jest problem.
Ale to tam wiesz, gdzieś tam może jakiś tam jeszcze, jakiś trochę w kartu może gdzieś na roweru zostało, żeby gdzieś tam jeszcze coś tam troszkę okay. Zostawić, wziąć, żeby tego zawodnika wprowadzić, bo jeżeli on jest ściągany jako nadzieja, wydaje mi się, że to naprawdę kilkadziesiąt, czy nawet nie wiem, jakich tam pieniądzach. Ja gdzieś tam słyszałem o 200 tysiącach euro. To by rzeczywiście był dużo za takiego młodego zawodnika, zwłaszcza, że za pół roku kończy mu się kontrakt, ale mówię, Wisła powinna zrobić wszystko, żeby go ściągnąć jak najszybciej do Krakowa.
No oczywiście tutaj trzeba też spokojnie podejść do sprawy, tak jak mówisz Marcin, jeżeli tam się pojawiała kwota 200 tysięcy euro, to faktycznie jest dużo i to jest bardzo dużo. Mhm. W tym momencie też rozmawiałem z kolegami z Pomorza, z Gdyni, którzy zajmują się Arką Gdynia i niestety twój scenariusz, o którym wspomniałeś teraz i twoje myśli mogą się sprawdzić, czyli Mateusz Młyński może być zamknięty do szafy, a to pół roku dla takiego gracza to jednak spora strata i myślę, że w takich okolicznościach, znając te realia tutaj władze Wisły, jeżeli myślą o nim jako o przyszłości i budowaniu przyszłości właśnie na nim, to powinny zrobić co się da, ile się da, żeby go sprowadzić jak najszybciej.
Był kiedyś taki mecz Barcelony z Celticiem w 2012 roku, kiedy Barcelona miała 89% posiadania piłki. Takie posiadanie mikrofonu dzisiaj wykręcił Marcin Ryszka. Dziękuję ci tak bardzo. Jest.
Dziękuję bardzo.
I Kuba Niziński, Radio Kraków.
Dziękuję bardzo.
Ja również, panowie, bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękuję naszym słuchaczom. Kłaniam się nisko i do usłyszenia za tydzień.
Słuchasz Weszło FM.